samo południe.
Jeżeli ktoś by nie kojarzył utworu, który przed chwilą słyszeliśmy, to dziwne, ale zagrał Pink Floyd. Jest godzina 12.34, kurier w samo południe, a w studiu jest kolejny gość, Jaśmina.
Witamy w studiu Pawła Rakowskiego, komentatora życia politycznego na Bliskim Wschodzie, dziennikarza i publicystę mieszkającego w Libanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, bonjour, życia społeczno-kulturalnego.
A dlaczego bonjour?
Ponieważ w Libanie się mówi bonjour.
A to ciekawe.
To była kolonia, czyli mandat francuski i tak właściwie od w sumie XV wieku były wielkie wpływy w Francji, przede wszystkim poprzez kościół katolicki. No i ten francuski tam się dość mocno zakrzewił, że jeżeli się kojarzy na przykład Francję z jakąś taką elegancją, ogładą, to akurat, no wiadomo, dzisiejsza Francja raczej taka nie jest, ale Liban jest. Liban to stara Francja.
Zaczniemy od wczorajszego oświadczenia prezydenta Iranu. Tutaj cytat: europejscy żołnierze mogą nie być bezpieczni na Bliskim Wschodzie.
No, prezydent Iranu, pan Ayatollah Rouhani, generalnie, czy prezydent Iranu nie jest człowiekiem, który ma jakąkolwiek wielką władzę i raczej on powtarza to, co mu Ayatollah Khamenei mówi. No i ale to można w tą wypowiedź wpisać pewnego rodzaju taką wojenkę psychologiczną, którą mamy od kilku tygodni już na linii USA, czy też w ogóle Zachód, ponieważ teraz Unia Europejska też i inne państwa świata zachodniego tak się trochę włączają w cały ten konflikt z Iranem. To akurat kwestia bomby atomowej, o której tak właśnie Izrael informuje, że za 2 lata już Ajatollahowie będą, tylko że ja pamiętam te 2 lata już od 2005 roku, no ale to co 2 lata, tak, mamy koniec świata.
My dzisiaj umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać tak naprawdę głównie na temat Hezbollahu. To jest taka organizacja, o której część osób mówi, że i nazywa ją organizacją terrorystyczną, ale tak naprawdę wciąż chyba niewiele się na jej temat mówi i niewiele się o niej wie.
Niewiele się wie i to jest tak, że akurat no, na pewno wiedzą o niej ci, którzy powinni wiedzieć. Ja od razu tutaj przestrzegam, że to, co będę mówił, nie jest promocją. Ponieważ bardzo, bardzo często spotykam się z taką reakcją słuchaczy, czy też widzów, że a pan to jesteś jakiś muzułmanin albo ktoś taki, który promuje. Nie, ja to po prostu informuję, tak?
Potwierdzamy, Paweł nie ma turbanu, ma krótką bródkę.
Kiedyś chciałem sobie kupić taki turban, ale w Libanie wiele rzeczy, wszystko sprawia na sprzedaż poza turbanami, tak? Bo to tutaj nie można tych turbanów kupić, ale tak, organizacja Hezbollah to jest partia Boga i partia, która rządzi de facto Libanem, chociaż z tylnego siedzenia i skrzydło militarne uważane jest na pewno przez 5 albo 6 krajów, w tym Stany Zjednoczone, Kanadę, no oczywiście Izrael za formację terrorystyczną, chociaż to oczywiście politolodzy, jak i też eksperci od wojskowości nie do końca są z tym zgodni. Tutaj akurat jest to organizacja, która jest wyjątkowa, tak? To jak już ktoś sobie wyobraża tutaj jakieś turbany, brody, Toyoty, kałasznikowy, jakieś takie palenie flag pokazowych. Znaczy, to było w latach 80., ale to już dawno tego nie ma. To jest najbardziej profesjonalna, nie też zdaniem wielu ekspertów, najlepsza partyzancka armia świata.
To w czym się ten profesjonalizm ukazuje?
W tym, że biją wszystkich. To znaczy,
wygrywają wszystkie potyczki?
W 2000 roku izraelski szef sztabu Shaul Mofaz, notabene irański Żyd, stwierdził, że nie ma armii na świecie, która by pokonała Izrael. I on to mówił wtedy, kiedy armia izraelska opuszczała ten Liban, no, upokorzona tym, że tak właściwie już nie mogły, patrole były tak właściwie pod bazami minowane. Tak sprawni to byli ludzie. Znaczy chodzi o to, znaczy tak, no, sukcesy tej organizacji są bardzo duże. To znaczy, no, 2 wojny wygrane z Izraelem, no praktycznie wygrane, na pewno nie przegrane. Wielkie kampanie przeciwko ISIS i Jabhat al-Nusra. Tutaj akurat sojusz z Bashirem al-Assadem, ale to nie jest sojusz oczywisty, tak? Ponieważ w latach 80. na przykład na Hezbollah wojował też z Syrią, tak? Wojował też ze swoją starszą siostrą, organizacją Amal. Wojował z Palestyńczykami. Wojował, no tak właściwie nawet...
Ze wszystkimi wojował.
Ze wszystkimi wojował, tak? A nawet sami ze sobą, a teraz tak właściwie mamy okres od wielu, wielu lat takiej, nazwijmy to, modelowej organizacji, która zdominowała pewien obszar, zdominowała go w sposób całkowity, to znaczy kontroluje życie społeczne, kontroluje powiedzieć, ekonomiczne, ponieważ Liban to jest państwo, znaczy to jest, nie ma czegoś takiego jak państwowe instytucje. Nie ma państwowych...
No właśnie chciałam, żebyś opowiedział też trochę o tej warstwie społecznej, o socjalu, który po Hezbollah to jest właśnie państwo w państwie.
Tak, to jest państwo w państwie, to znaczy tutaj akurat wielu politologów rozpisuje się zawsze nad tak zwaną instytucją DAWA. DAWA, czyli to jest działalność charytatywna organizacji muzułmańskiej, ponieważ każda organizacja muzułmańska musi prowadzić działalność charytatywną. To już jest tak właściwie takie podstawowe działanie, ponieważ w islamie polityka, jak i też działalność religijna, jak i też społeczna jest jednym i tym samym. Jednym i tym samym, tam nie ma rozdziału żadnego. Tak więc Hezbollah na swoich terenach, tam gdzie akurat są szyici, prowadzi szkoły, prowadzi przedszkola, prowadzi szpitale, znaczy te szpitale tak są płatne, wszystko jest płatne. Ale to już jest, ponieważ przez dekadę tak właściwie nikt się tym południem zacofanym szyickim nie interesował w Bejrucie. Tam generalnie, no to jest taki jeden z tych takich podstawowych grzechów libańskich chrześcijan, że po prostu w latach takiego największego prosperity, czyli 1943-75, ich nic nie interesowało poza bogaceniem się, a było naprawdę bardzo dużo pieniędzy. I tak właściwie to, co jak powstał Hezbollah, to on tak właściwie zagospodarował to, czego nie było, po prostu nie było, tak?
A jak ta partia się finansuje? Skąd Hezbollah ma pieniądze?
No właśnie, prowadzenie wojny jest drogie, działalność charytatywna jest droga.
Tym bardziej, jak się ma tak nowoczesny sprzęt, że się wypuszcza raz na kilka miesięcy trailery w YouTubie, gdzie z dronów pokazują tajne lokalizacje jakieś gdzieś poukrywane w Izraelu.
To za co ten sprzęt w takim razie?
To znaczy tak, dostaje mniej więcej, partia dostaje od 200 do 300 milionów dolarów rocznie z Iranu. Ale to są tak właściwie pieniądze na turbany, można tak powiedzieć, tak parafrazując, żywaciki. To w Libanie to nie są duże pieniądze. Liban jest bardzo drogim krajem. Nawet jeżeli sektor szyicki jest tańszy, to jednak i tak to jest bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. Po pierwsze, wielkie interesy narkotykowe, głównie Dolina Beka, tam jest akurat główny
opium?
Nie. Opium lata 80., ale Hezbollah właśnie to wyprzedza swoją epokę, ponieważ jakby było opium, to już była taka jawna konotacja ze śmiercią, tak? No bo to jednak heroina jest śmiercionośna. Oni hodują haszysz, zwaną marihuaną. To już jest oczywiście lżejszy gatunek społeczno, takie mniejsze odium, tak? No i sprzedają do Amsterdamu. Jak sobie państwo, kto tam sobie pojedzie, tam sobie legalnie może kupić libanisz has, to jest najdroższe, kosztuje około 10, 12, 15 euro. Taki, no i to jest właśnie made in Hezbollah, tak?
A za ile jest na miejscu do kupienia w takim razie?
Na miejscu nie ma do kupienia.
Czyli w Amsterdamie za 15 euro?
Tak, jakby pan się chciał, jak się pan zainteresował tym na miejscu, to by pana tak właściwie szybko tam na jakiejś palmie powiesili.
Czyli produkują, ale nie zażywają.
Tak, produkują, wszystko jest na eksport. I eksport jest legalny, znaczy w sensie, ponieważ Kanada, Czechy, Holandia, znaczy akurat mają bardzo liberalną politykę, jeśli chodzi o ten towar i to są wszystko legalne kontrakty, tak? Co więcej, tak może państwo zaskoczy, tym, ale Ameryka Południowa jest tak właściwie, tam jest bardzo dużo muzułmanów. Między innymi dlatego, że w 1918 roku Turcy tak właściwie cały region wzięli głodem. I wtedy tak właściwie połowa populacji tak zwanej Wielkiej Syrii, też między innymi Iranu uciekła. Uciekła między innymi właśnie do Ameryki Południowej i tam są wielkie pieniądze właśnie między innymi z nielegalnych interesów, jak i też jest wielka diaspora, między innymi szyicka. I to są właśnie ludzie, którzy się dorobili na różnego rodzaju interesach, głównie nielegalnych. Oczywiście też mam powiązania z kartelami Escobar i tak dalej. Tak, znaczy, to są czasy przeszłe, ale tutaj FBI informuje o tym, że Hezbollah jest tak właściwie też na granicy amerykańskiej. Znaczy, to akurat są interesy, które akurat powodują finansowanie organizacji.
Czyli jest tam, gdzie są narkotyki.
Tak.
Tam, gdzie jest przemyt, tam, gdzie są duże pieniądze.
Tam, gdzie są duże pieniądze i oni generalnie z tego żyją. Ponieważ prowadzenie wojny jest bardzo kosztowne. Przede wszystkim sprzęt, wyposażenie, czy to akurat fachowcy są zdania, że oni są, tak się szacuje, przyznają się do tego, że mają 140 tysięcy rakiet. Nie wiadomo gdzie, ale mają. Szacuje się, że jest siła zbrojna 400 do 80 tysięcy żołnierzy. Izrael generalnie się na poważnie boi tak zwanej formacji Al-Radwan, czyli to jest oddziały specjalne, które, ponieważ Hezbollah jest formułowany w milicję tak zwane obrony terytorialne, które tam bronią tych wiejskich, tych górskich wsi. To są naprawdę potężne obszary, tak? No to są poważne, tam naprawdę nieprzyjaciel może dostać poważne lanie. No i też jeszcze oddziały specjalne, które właśnie między innymi zajmują się jakimiś działalnością zagraniczną, tak? Czyli między innymi właśnie finansowanie tej organizacji. Chociaż w ostatnim czasie pojawił się też crowdfunding na tę organizację.
Czyli zbierają w internecie pieniądze.
Między innymi z tego względu, że Donald Trump nałożył sankcje na Iran, czyli jeszcze może nie 300, a o wiele mniej milionów.
A jak w ogóle wygląda sytuacja gospodarcza w Iranie?
W Iranie?
Nie w Iranie, w Libanie.
W Libanie to jest tak właściwie kraj, który nic nie ma, kraj górzysty. No i pieniądze przychodzą z poprzednich pokoleń, z handlu oraz z zagranicy. I tutaj też akurat mamy kazus Hezbollahu taki, że też oni właśnie dostają te pieniądze z zagranicy. To są oczywiście symboliczne tam jakieś tam kwoty, ale oni generalnie, jest to wysoce, wysoce prawdopodobne, że wszystkie interesy na swoim terenie też są opodatkowane. Ale co oferują w zamian? W zamian na pewno oferują to, że jeżeli przynajmniej do wojny syryjskiej, ponieważ wojna syryjska spowodowała to, że tych bojowników jednak trochę naginęło. Ponieważ wbrew takiej, nazwijmy to, propagandzie, oni na samym początku, nie było tak, że oni pomogli temu Asadowi i wcale nie mieli strat, mieli bardzo potężne straty. To jest jedna z wielkich zagadek tak właściwie państwa islamskiego, kto ich wyszkolił, że oni w pierwszej fazie tak właściwie pobili i armię iracką, i Kurdów, i Hezbollah. To jest akurat jedna z takich, nazwijmy to wielkich zagadek. No ale później Hezbollah przyszedł do kontrofensywy, ale miał potężne straty. Generalnie Izrael liczył na to, że Partia Boga się wykrwawi w Syrii. Doszło do odwrotnej sytuacji, mianowicie oni się lepiej wyszkoliła. Jeżeli wcześniej to była tak właściwie tylko formacja, która zdolna była na własnym terenie, jest niezniszczalna, aż Izrael tak właściwie po nocach ma koszmary odnośnie tego, żeby tam wejść. To teraz zdaniem analityków oni są zdolni nawet zaatakować. Oczywiście nie utrzymać się na jakiś długi czas, ale sam fakt taki, że by coś zajęli, by się wycofali i armia izraelska by musiała wejść do Libanu znowu i dostać łomot, to jest coś, co akurat przede wszystkim żaden polityk izraelski nie jest na to gotowy, ponieważ to oznacza koniec kariery politycznej.
Wróćmy jeszcze do tych pieniędzy. W takim razie mówisz, że Hezbollah jest tam, gdzie są narkotyki, tam, gdzie są pieniądze, więc gdzie jeszcze oprócz Ameryki Południowej, oprócz wiadomo Bliskiego Wschodu,
Afryka.
Czy na przykład Polska? Czy możliwe, że tutaj też bierze udział w handlu narkotykami?
To znaczy, jeśli chodzi o Polskę, to ja znam taki
przypadek,
który jest związany z tą organizacją, to, że bodajże w 2008 albo 2009 w jednej z restauracji w centrum Warszawy była tak właściwie takie tajne spotkanie, był po prostu knuto zamach na kwietniu. No wiadomo, u nas co roku w kwietniu przyjeżdżają Żydzi z całego świata, przede wszystkim z Izraela plus oficjele, tak? No to w jednym z takich restauracji, które już nie ma notabene, był obknowany taki zamach na szefa sztabu armii izraelskiej. To był jakieś 2008-2009. To jest tak właściwie, to jest jeden z takich śladów, gdzie akurat Polska się pojawia. Więcej informacji, nie są to publicznie, znaczy nie są to sprawy potwierdzone, żebym publicznie się wypowiadał.
A Afryka?
Afryka jak najbardziej, z tego względu, że Libańczycy generalnie mają bardzo, bardzo spenetrowany rynek afrykański, tak? Przede wszystkim też i szyici. Tak więc oni korzystają z know-how, ponieważ generalnie Libańczycy są bardzo dobrze wykształceni. Bardzo, bardzo dobrze wykształceni.
W końcu handlują.
Handlują od tysięcy lat i oni generalnie nie boją się pracy i nie boją się płacy. Tak więc, no i są przede wszystkim, są bardzo związani z tą swoją lokalnością, z tą swoją wsią rodzinną, tak, z tymi swoimi górami. I tym samym sposobem te kontakty utrzymują i tam, gdzie akurat są jakieś skupiska, no ja też nie chcę mówić, że akurat szyitów libańskich, ale na pewno oni tam gdzieś mają swoje, nazwijmy to, macki.
To jeszcze na zakończenie krótkie pytanie o te zarzuty dotyczące terroryzmu. Hezbollah często przyznawał się do takich aktów.
Hezbollah się właśnie nie przyznało do takich żadnych aktów.
Między innymi wydaje mi się, że albo niektórzy przypisywali.
Tak, znaczy, chodzi o to, że akurat słowetne koszary amerykańskiej ambasady w Bejrucie 83 rok to dokonała organizacja Islamski Dżihad. Oficjalnie Hezbollah powstał w 85 roku, czyli 2 lata po tym fakcie, ale renty płaci.
Ale w swoich postulatach mają zapisane między innymi jako jeden z podpunktów zniszczenie państwa
Izrael. Jak najbardziej. Jak najbardziej. I to jest akurat kwestia, przecież to już co prawda czasu nie mamy, żeby akurat to geopolitycznie rozwinąć, ale przemowa Sayeda Hassana Nasrallaha, czyli lidera Hezbollahu, niezwykle wybitnej osobistości, z Bin Jibel 26 maja 2000 roku zmieniła cały Bliski Wschód. Więc ponieważ on wtedy powiedział, że ani Rosjanie, ani Amerykanie wam nic nie dadzą.
I tu musimy postawić trzy kropki.
A Libanowi nikt nic nie dał i sami walczyli. O to chodzi.
I do tej rozmowy jeszcze postaramy się wrócić w najbliższym czasie. Rad,
jeżeli Pan Bóg da.
Tak jest. Gościem Kuriera w Samopołudnie był Paweł Rakowski, komentator życia polityczno-społecznego na Bliskim Wschodzie i dziennikarz, który mieszka w Libanie. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Dzisiejsze wydanie Kuriera w Samopołudnie poprowadziła Jaśmina Nowak.
I jak zawsze Adrian Kowarzyk.